Lektury Paranormalium.
Dziś w Radiu Paranormalium zaprezentujemy fragment książki, która na pewno spodoba się osobom zainteresowanym tematyką doświadczeń z pogranicza śmierci, życia po życiu i reinkarnacji. Będzie to wydana w 1982 roku książka Leszka Szumana Życie po śmierci. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Duch Augusta Mocnego, króla Polski. Relację tę zaczerpnąłem z pamiętnika Wilhelminy, siostry Fryderyka II, króla pruskiego, żyjącego w latach 1709-1758. Ojciec Wilhelminy, król pruski Fryderyk Wilhelm I, był w owym czasie bardzo poruszony zgonem króla polskiego Augusta Mocnego, znanego nam bliżej z książki Kraszewskiego Hrabina Kołsel. August II Mocny zmarł w Warszawie dnia 1 stycznia 1733 roku, bezpośrednio po przybyciu do stolicy Polski. Grumbkow, pierwszy minister króla pruskiego, widział się z Augustem Mocnym jeszcze na kilka dni przed jego śmiercią. Król lubił Grumbkowa, nawet w pewnym sensie się z nim przyjaźnił. Kiedy więc żegnali się serdecznie, król miał jakoby powiedzieć: już pana nigdy nie zobaczę, mój drogi. W dniu 1 stycznia Grumbkow powiedział do Wilhelminy: w nocy zmarł nasz król. Widziałem go. Był u mnie nad ranem. Stanął nad moim łóżkiem i wpatrywał się we mnie długo. I rzeczywiście, o tej porze, jak się później okazało, gdy Grumbkow ujrzał Augusta II Mocnego w swoim pokoju, ten w Warszawie zmarł. Bardziej szczegółowo zdarzenie to opisuje znany niemiecki pisarz Jungstilling. Według niego Grumbkow urządził przyjęcie dla Augusta Mocnego. Przy tej okazji zdrowo sobie popili. Grumbkow, wracając w ciemnościach nocnych do siebie przez podwórze, nadział się na dyszel od wozu i złamał sobie dwa żebra. Nazajutrz, chcąc koniecznie pożegnać się z królem, kazał zanieść się w lektyce na dziedziniec. Król był już na nogach. W rozchełstanej koszuli i krótkiej polskiej baraniej kurtce pożegnał się z ministrem. 1 stycznia około godziny 3 nad ranem Grumbkow zobaczył króla stojącego nad jego łóżkiem. August II Mocny pochylił się do niego i powiedział: mon cher Grumbkow, je viens de mourir ce moment à Varsovie. Kochany Grumbkow, w tej chwili zmarłem w Warszawie. Król był ubrany tak samo jak wówczas, kiedy się żegnali. Ponieważ minister wyraźnie widział króla wchodzącego do pokoju, zadzwonił na lokaja śpiącego w przedpokoju. Czy widziałeś może tego, który przed chwilą wszedł do mojej sypialni? Spytał. Lecz lokaj nie widział nikogo. Grumbkow natychmiast napisał dokładny raport o całym zajściu do swego przyjaciela, feldmarszałka hrabiego Zachendorfa, który z kolei opis tego widzenia przesłał królowi pruskiemu. Chyba staremu Grumbkowowi od tych połamanych żeber całkiem pomieszało się w głowie, mruknął Fryderyk II. Lecz mniej więcej po 40 godzinach nadjechała konna sztafeta, która na granicy zluzowała sztafetę polskich ułanów i przywiozła wiadomość o śmierci Augusta II Mocnego. Tego rodzaju wypadki nie należą do rzadkości. Na tamtym świecie nie istnieją ani przestrzeń, ani czas. Umierający król miał w sobie jeszcze w rezerwie tyle energii życiowej, że wystarczyła mu ona do wysłania swego ciała astralnego do przyjaciela. Na taki jednorazowy występ Grumbkow nie musiał mieć właściwości medialnych, które by mu pozwalały odstępować komuś energię witalną. Czasami konającemu lub właśnie zmarłemu starczy sił tylko na naciśnięcie dzwonka u drzwi wejściowych. Wtedy zdarza się, że ktoś z rodziny otwiera drzwi i za nimi nie ma nikogo. Zdarzenia takie wielokrotnie notowano podczas I i II wojny światowej. Takie pożegnalne wizyty czyjego z ciała astralnego mogą się objawiać różnie. Na przykład obraz spada ze ściany, bez powodu pęka szklanka stojąca na oknie, albo też coś uderzy w szafę czy stół. Na zmaterializowane zamanifestowanie się zmarłemu zazwyczaj brak już sił, gdyż jego życiowy akumulator, mówiąc obrazowo, jest już wyczerpany. Wyrzuty sumienia. Bardzo interesujący wypadek z dziedziny mediumizmu i parapsychologii opisuje Dale Owen w swojej książce The Debatable Land. Znany pisarz włoski Ernesto Bozzano w jednym ze swych 30 dzieł z dziedziny okultyzmu stwierdza, iż opisany poniżej wypadek także mu jest znany i że potwierdza jego autentyczność. Zdarzyło się to w Nowym Jorku w roku 1870. Pewna znajoma, młoda i wykształcona dziewczyna, pochodząca ze znanej tamtejszej rodziny, pojechała w odwiedziny do swej ciotki. Ciotka miała bardzo stary dom nad brzegiem rzeki Hudson. Dom ten miał opinię niesamowitego. Mówiono oględnie, że tam podobno coś straszy. Trzeźwo myślący Amerykanie wzruszali na to ramionami. Byli zdania, że ciotce coś się miesza w głowie. Tymczasem pokój, w którym rzekomo straszyło, ciotka kazała zamknąć na klucz i nikt nigdy tam nie wchodził. Pewnego razu niespodziewanie do domu ciotki zwaliła się chmara gości, w związku z czym ciotka była zmuszona poprosić siostrzenicę, aby ta na kilka dni przeniosła się do zakazanego pomieszczenia. Siostrzenica była rezolutną dziewczyną i oświadczyła, że duchów się nie boi, i tego samego dnia przeniosła swe rzeczy do owego pokoju. Około północy obudziła się, a raczej coś ją obudziło. Było widno od poświaty rzuconej przez księżyc. Po pokoju krzątała się pokojówka o bardzo zadbanym wyglądzie, choć ubrana według dawniejszej mody. Dopiero po chwili dziewczyna zorientowała się, że ma do czynienia ze zjawą, a nie żywym człowiekiem. Zdrętwiała z przerażenia i natychmiast schowała głowę pod kołdrę. Po chwili odkryła twarz i wówczas zadrżała z wrażenia. Zjawa nachyliła się nad nią i usiłowała coś powiedzieć. Niestety nie mogła wykrztusić z siebie ani słowa. Siostrzenica wyskoczyła z łóżka i chciała wybiec z pokoju, lecz drzwi były zamknięte, gdyż sama zamknęła je poprzedniego wieczora. Pokojówka tymczasem zniknęła. A więc duchy jednak istnieją. Dopiero nad ranem, kiedy dniało, dziewczynie udało się zasnąć. W owych czasach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, bardzo modne były seanse spirytystyczne. W wielu domach wieczorami zbierało się dystyngowane towarzystwo przy wirujących stolikach, aby nawiązywać kontakt z istotami zza światów. Młoda panna, o której tu mowa, wybrała się na taki seans do znajomych, będąc jeszcze pod wrażeniem widzianej w nocy zjawy. Oczywiście takie nawiązywanie kontaktów rzadko kiedy się udaje. Ludzie po prostu bezwiednie posuwają talerzyk po stole. Wychodzą z tego czasem wręcz absurdalne wypowiedzi, traktowane jednak przez uczestników posiedzenia niesłychanie poważnie, wręcz z nabożeństwem. Jeżeli wśród obecnych na seansie znajdzie się jednak osoba medialna, mająca w tym kierunku pewne kwalifikacje, seans staje się wręcz naukową rewelacją. Wypadki takie są jednak bardzo rzadkie. Szczęście jednak dziewczynie sprzyjało. Seans, na który udała się nasza młoda dama, był udany. Ktoś z obecnych musiał być bardzo medialny, gdyż raz po raz na dywaniku materializowały się zjawy. W pewnej chwili zgłosiła się też niejaka Sarah Clark, twierdząc, że przed laty była pokojówką u ciotki dziewczyny. Wielokrotnie próbowała już nawiązać kontakt z kimś związanym z ciotki domem, lecz bezskutecznie. Ostatnio próbowała tego z jej młodą lokatorką. Zmarła miała do ciotki ważną sprawę. Otóż kiedyś, bardzo dawno temu, skradła ciotce jakieś przedmioty ze srebra. Teraz ma wyrzuty sumienia i pragnęłaby ciotkę poprosić o wybaczenie, bo przewinienie to nie daje jej spokoju nawet na tamtym świecie. Powróciwszy do domu, dziewczyna spytała ciotkę, czy zna może jakąś Sarah Clark. Ależ oczywiście, odparła ciotka. Ona przed wielu laty była moją pokojówką. Jaka ona była? Wierna i uczciwa. A czy u cioci za jej pobytu w tym domu dokonano jakiejś kradzieży sreber? Tak, potwierdziła ciotka po dłuższym namyśle. Przypominam sobie, że za jej czasów zginęła srebrna cukiernica i kilka innych drobnych przedmiotów. Kiedy ciotka wysłuchała opowieści siostrzenicy o seansie i o zamanifestowaniu się dawnej pokojówki, powiedziała: ależ oczywiście, że jej wszystko wybaczam. To nie ma zresztą już teraz żadnego znaczenia. Sara niech sobie odpoczywa w spokoju. Odtąd w domu ciotki przestało straszyć. Przestań mnie dręczyć. Jest rzeczą nad wyraz smutną i tragiczną, gdy los zabierze kogoś z tego świata nagle, wyrywając go spośród grona osób kochających zmarłego. Z drugiej strony natomiast możemy z poniższego wypadku wnioskować, że niewłaściwe jest pogrążanie się w beznadziejnej rozpaczy i smutku po takim rozstaniu się. Niejaki pan Horn z Berna w Szwajcarii nie był szczęśliwy w małżeństwie. Może dlatego, że żona nie dała mu dzieci. Ponieważ jednak bardzo pragnął mieć potomka, nawiązał stosunki z młodą kobietą, która nie tylko, że odwzajemniła mu się gorącym uczuciem, zrozumieniem, przyjaźnią i miłością, lecz także urodziła syna. Dziecko podobne było do ojca, ku wielkiej radości pana Horna. Pan Horn dbał więc przykładnie o dziecko i jego matkę, a ponieważ był bogaty, postanowił w przyszłości zabezpieczyć ich byt. Młoda matka bowiem nie miała żadnego zawodu. Gdy dziecko miało 4 lata, stało się nieszczęście. Pan Horn zmarł nagle na udar serca. Matka z dzieckiem, nieprzygotowana na taką ewentualność, z dnia na dzień wpadła w skrajną nędzę. Nie miała do kogo zwrócić się o pomoc. Legalnej żony pana Horna nie znała. Tak więc na jej pomoc nie było co liczyć. Chociaż pan Horn pozostawił żonie w spadku 2 przedsiębiorstwa, które, jak zawsze podkreślał, miał kiedyś odziedziczyć jego syn. Teraz nie mogło być o tym mowy. Myśli biednej kobiety i matki stale krążyły dookoła zmarłego przyjaciela. W myślach robiła mu wyrzuty. Dlaczego nie zrobiłeś testamentu? Dlaczego nie zabezpieczyłeś nas? Przecież kochałeś nas i zawsze o nas dbałeś. Aż którejś nocy biedna kobieta, leżąc w łóżku i znów prowadząc jednostronną rozmowę ze zmarłym, podczas tego monologu zasnęła. Nagle ogarnęło ją dziwne, nieprzyjemne uczucie. Miała również wrażenie, jakby się ktoś w nią wpatrywał. Przestraszona otworzyła oczy. Przed nią stał zmarły. Wyraz jego twarzy był niewymownie smutny. Nim kobieta zdołała ochłonąć z wrażenia, on zakrył twarz rękami i powiedział: proszę cię, nie mów już nic. Ja wiem, jak wam się powodzi i z tego powodu nie mogę zastać spokoju. Proszę cię, nie dręcz mnie więcej z tego powodu. Gdy skończył, jego postać zaczęła się rozmazywać. Stawała się coraz bardziej przejrzysta i niewyraźna, aby po chwili rozpłynąć się w powietrzu. Trudno było nieszczęśliwej kobiecie myśleć o zmarłym odtąd tylko z miłością, ale wiedziała też, że on również cierpi przez współczucie dla niej i jej losu. Postanowiła więc nie zamęczać go swymi troskami. Kiedy zrozumiała, jak bardzo silny był jej związek ze zmarłym, że aż jego ciało astralne udało się jej bezwiednie sprowadzić z powrotem na ten świat.
Zemsta z zaświatów. Jest to najciekawszy wypadek aktu woli istoty, nie mającej już ciała fizycznego. W roku 1965 na posterunek policji w Wolfsbüel koło Flensburga zgłosiła się matka dziewczyny, która przed kilkoma dniami zaginęła. Kobieta opowiedziała następującą, wręcz nieprawdopodobną historię. Od kilku dni we śnie widuję moją zaginioną córkę. Noc w noc prosi mnie ona, aby pochować jej trupa, zagrzebanego w pewnym określonym miejscu i zemścić się na mordercy. Mówi, że nie może się oderwać od tego świata, ponieważ umarła wcześniej niż jej było przeznaczone. Dzieje się z nią tak jak ze wszystkimi, którzy w gwałtowny sposób zostali pozbawieni życia. Muszą krążyć z miejsca na miejsce, pełni niepokoju. Jestem blisko ciebie, mówiła dziewczyna. Albowiem wszyscy z nas, którzy mają jakieś żądania od ludzi na fizycznym świecie, mogą się z wami kontaktować i rozmawiać, jak ja to robię z tobą. Słuchaj, mamo,
Musisz mi pomóc, abym została wyzwolona i nie musiała się błąkać bezdomna z miejsca na miejsce. Możesz to zrobić, gdy przyczynisz się do unieszkodliwienia mordercy. Jest on jeszcze na wolności i szuka dalszych ofiar. Dopóki tego nie uczynisz,
będę musiała cię co noc niepokoić,
byś mnie pomściła i oddała w ręce sprawiedliwości Gustava J. Owego wieczora, kiedy wracałem z potańcówki, napadł na mnie i udusił.
Pomścij mnie, bo inaczej nie zaznam spokoju.
Kiedy kobieta skończyła mówić, policjant potrząsnął głową. Podczas wielu lat służby widział już niejedno, lecz z czymś podobnym jeszcze się nie spotkał. Pod wpływem utraty córki kobieta zdawała się być ogarnięta jakąś manią. Tak na pewno było. Lecz w końcu można by, chociaż dla spokoju matki, sprawdzić to, co mówiła. I rzeczywiście, trupa dziewczyny znaleziono dokładnie w podanym miejscu. To policję zastanowiło. W kartotece policyjnej odnaleziono nazwisko Gustava J., który już kiedyś miał brzydką sprawę z nieletnią dziewczyną. Warto więc było przyjrzeć się bliżej temu młodzieńcowi,
chociaż do obowiązków policji nie należy sprawdzanie wiarygodności czyichś snów.
Gdy Gustavowi J. dokładnie opowiedziano przebieg morderstwa, zbladł i wyjąkał.
Kto to widział? Kto przy tym był?
Po czym złożył obszerne zeznanie, które pokrywało się dokładnie z tym, co opowiedziała matce zamordowana córka. Od tej chwili córka nie pokazała się więcej matce we śnie.
Dom, w którym straszyło. Istnieje wiele osób, które w nieprawdopodobny sposób przywiązane są do dóbr doczesnych. Obiektami takiego przywiązania mogą być różne rzeczy. Czasem będzie to inna osoba, innym razem pieniądze, domek, samochód lub inny drobny przedmiot, z którym osoba jest później, nawet i po śmierci, nadal emocjonalnie związana. Taki wypadek zdarzył się z niejaką panią Lundqvist, 62-letnią wdową z Helmstadt w Szwecji. Po śmierci męża zamieszkała ona na przedmieściu w domku, któremu poświęcała całe swoje istnienie, miłość i starania. Wdowa traktowała swój domek jak jakąś świątynię lub nawet bóstwo. Od rana do późnego wieczora zajęta była porządkami, a każdy grosz ze swojej wdowiej renty inwestowała w budynek, aby go utrzymać w dobrym stanie. Sąsiedzi twierdzili, że po śmierci męża wdowa stała się maniaczką, że ogarnęło ją jakby opętanie. Wzruszali jednak ramionami i nie interesowali się szczególnie starą kobietą. Kiedyś podczas froterowania wdowa spadła ze schodów. Po kilku godzinach nieprzytomną znalazł ją inkasent z gazowni. W szpitalu stwierdzono złamanie podstawy czaszki. Mimo pomocy lekarskiej i troskliwej opieki, kobieta niebawem zmarła. Na pogrzeb zjechali się dalsi krewni, będący jej spadkobiercami. Ponieważ mieszkali w jakiejś odległej miejscowości, postanowili domek wynająć młodemu małżeństwu, które poszukiwało mieszkania. Odtąd w domku zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Młoda kobieta nagle zbudziła się w nocy, ponieważ usłyszała, że ktoś chodzi po mieszkaniu. Przypuszczając, że mogą to być włamywacze, obudziła męża. Ten włączył światło, lecz nikogo nie zobaczył. Pomyślał więc, że żonie coś się przyśniło i tak jej też wytłumaczył nocne wrażenia. Ledwie jednak zasnął, żona zbudziła go ponownie. Znów zdawała się słyszeć czyjeś kroki oraz odgłosy jakby sprzątania mieszkania. Tak działo się co noc. Młoda małżonka twierdziła nawet, że jej w nocy poprzesuwano meble i przedmioty. Ze strachu i bezsenności kobieta była wręcz chora. Mąż jej jednakże tych hałasów nie słyszał. Ponieważ kobieta właśnie spodziewała się dziecka, mąż uważał, że jej wrażenia należy położyć na karb dziwactw ciążowych. Sam nie słyszał żadnych szmerów, lecz aby ochronić małżonkę od choroby nerwowej, zmienił mieszkanie. Po 3 dniach do domku wprowadziła się inna rodzina. Starsze małżeństwo z dorastającą córką. Gdy ta któregoś wieczora wracała z kina i właśnie zamierzała otworzyć drzwi wejściowe, nagle ukazała się jej postać starszej kobiety. Stara kobieta miała wygląd niedbały. Ubrana była ubogo. Na głowie miała jakąś wypłowiałą czapkę, a spod niej zwisały długie kosmyki siwych włosów. Wyraz szczupłej twarzy miała zacięty i zgorzkniały. W oczach jej tliła się złość i groźba.
Co najdziwniejsze, tylko górna część ciała była wyraźnie widoczna. Reszta zaś miała tylko mgliste kontury. Dziewczyna odniosła wrażenie, jakby starucha chciała przeszkodzić jej w wejściu do domu. Trwało to kilka chwil, po czym postać rozpłynęła się w powietrzu. Dopóki była jeszcze widoczna, dziewczyna była jakby w odrętwieniu. Chociaż nieznana kobieta miała wygląd ludzki, robiła wrażenie zjawy nie z tego świata. Przeraźliwy krzyk dziewczyny zaalarmował sąsiadów, którzy myśleli, że stało się jakieś nieszczęście. Gdy usłyszeli, o co chodzi, powiedzieli: to stara Lundqvist, nie ma spokoju w grobie. Rodzina wyprowadziła się i dom stał jakiś czas pusty. Każdy, kto słyszał o pokutującym duchu, bał się domek wynająć. W końcu znalazł się lokator aż z dalekiego Sztokholmu. Był nim Elof Karlsson, członek Związku Parapsychologicznego, który nawet sam był dobrym medium. Kiedyś pan Karlsson urządził w swoim nowym mieszkaniu seans spirytystyczny. Ze zdziwieniem stwierdził wówczas, że jego dawne kontakty z istotami z zaświatów są zakłócane. Co chwilę ktoś się włączał, wołając: wynoście się z tego mieszkania! Czego tu szukacie? To jest moje mieszkanie! Ja jestem wyłączną właścicielką tego mieszkania! Oczywiście pan Karlsson w pierwszej chwili nie bardzo rozumiał, o co chodzi. Nie wiedział, co tajemnicza osoba chce przez to powiedzieć. Dopiero gdy od sąsiadów dowiedział się o niepokojach wywoływanych przez dawniejszą mieszkankę, odgadł intencję zjawy, która jego dwóch poprzedników wypędziła z tego domu. Będąc doskonale zorientowanym w zagadnieniach okultyzmu, pan Karlsson od razu wiedział, że zmarła nie zdaje sobie po prostu sprawy z sytuacji i nie wie, że już nie żyje. Dlatego też jej życie pozagrobowe, związane nadal ściśle ze sprawami ziemskimi, było dla niej dalszym ciągiem jej życia doczesnego. Powodem takiego stanu rzeczy był przede wszystkim nagły wypadek, a następnie fakt, że kobieta ta od dziesiątków lat wykonywała co dzień, jak maszyna, dokładnie te same czynności. Tak więc po śmierci, już jako duch bezcielesny, zachowała wszystkie swe dawne, ziemskie przyzwyczajenia. Wszystkich nowych lokatorów domku uważała więc za intruzów, bezprawnie szwędających się po jej mieszkaniu. Chcąc duchowi zmarłej udzielić pomocy, musiałby pan Karlsson wytłumaczyć mu, że jest na tamtym świecie, wobec czego powinien zmienić swe zainteresowania. Następnego wieczora pan Karlsson znów urządził seans, wywołując tylko ducha zmarłej pani Lundqvist. Zjawił się on natychmiast, wysuwając stare pretensje. Lecz pan Karlsson ostro się temu przeciwstawił. W niektórych wypadkach, kiedy duch jest uparty i ogarnięty natrętnymi myślami, łagodnością nic się nie wskóra. I wytłumaczył mu, że już od dawna znajduje się na tamtym świecie. Wszystkim zaś wiadomo, że żaden zmarły nie może po śmierci nadal dysponować swymi dawnymi ziemskimi dobrami, a w tym wypadku dawnym mieszkaniem. Byłoby to bowiem przeciwne porządkowi boskiemu. Nic na tym świecie nie należy do człowieka na zawsze, lecz tylko tak długo, dopóki ma on ciało fizyczne. Gdy ktoś umiera, musi pozostawić na ziemi wszystko, co jest fizyczne i materialne, jako że te rzeczy nie należą do tamtego świata. Zaś szczęście człowieka, obojętnie czy jest na tym, czy na tamtym świecie, zależy nie od dóbr materialnych, lecz od jego stanu duchowego. Reakcja zmarłej była zdumiewająca. Miało się wrażenie, że ze zdumienia i wzruszenia nie mogła przemówić ani słowa. Ona nie ma żadnej duchowej pomocy, zauważył na to jeden z członków seansu, bo będąc dawniej na płaszczyźnie fizycznej, żyła w egoizmie i nie robiła żadnych dobrych uczynków. Możemy jej pomóc, modląc się za nią. Uczestnicy seansu odmówili dłuższą modlitwę za duszę zmarłej pani Lundqvist, po czym postanowili odczekać, jaka będzie na to reakcja ducha. Po jakimś czasie duch zmarłej wyraził podziękowanie uczestnikom seansu. Po tych wypadkach duch pani Lundqvist zjawił się jeszcze dwa razy, lecz już nie stawiał żadnych żądań. Wydawało się, że biedna dusza nareszcie znalazła spokój. Gdy się zjawiła po raz ostatni, zauważyła: zrobiliście dobry uczynek. Może będę mogła się wam za to kiedyś odwdzięczyć. Później pani Lundqvist na wezwanie już się nie zgłaszała. Należało więc przypuszczać, że wreszcie odzyskała upragniony spokój. Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment wydanej w 1982 roku książki Leszka Szumana Życie po śmierci. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium.
Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.